Opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o powstaniu styczniowym. To co? Zakładamy nasze magiczne okulary na nos i na uszy oczywiście. Przenosimy się w czasie w wiek XIX. Jeśli niewiele wam to mówi, to dodam, że wtedy Polska nie miała wolnego kraju. Była pod zaborami, jak ja to mówię, pod butami trzech innych państw. Ale żeby nie było zbyt łatwo zrozumieć tę historię, to musicie wiedzieć, że istniało coś takiego ze słowem polskie w nazwie, czyli Królestwo Polskie. To w sumie taka totalna zmyła, bo żadnego Polaka na tronie królewskim tam nie było ani sekundy. To był taki stwór przypominający państwo, który to stwór powstał na początku wieku XIX i był związany, co ja gadam, był pod panowaniem, pod wielkim butem Rosji, która z tych trzech państw butów zabrała sobie najwięcej polskich ziem. I właśnie dzisiejsza historia będzie się toczyć na terenie tego stwora. Jak może słuchaliście w mojej opowieści o powstaniu listopadowym, Polacy próbowali w roku 1830 się spod tego buta rosyjskiego wydostać. Ale im się nie udało. Car, czyli władca rosyjski, przycisnął Polskę swoim butem jeszcze bardziej po upadku tego powstania z miesiąca, w którym opadły liście. I trzymał tak aż do swojej śmierci. To był car Mikołaj, wredny Mikuś. Wprowadzono stan wojenny, zamykano Polaków w strasznym więzieniu, w cytadeli, wysyłano na Syberię i zlikwidowano wyższe polskie uczelnie, bo wiecie, jak się ludzie kształcą, to są mądrzy, a jak są mądrzy, to chcą być wolni i żyć w wolnym kraju. No to po co takiemu carowi mądrzy Polacy? On chciał mieć głupich. Ale potem carem został syn Mikusia, Aleksander II. I on po pierwsze był trochę luźniejszy, a po drugie czasy i sytuacja się zmieniły. Car Alek chciał, żeby ziemie Królestwa Polskiego, które należały do niego, się rozwijały, jak reszta Europy, która w wieku XIX szła jak pociąg ekspresowy. A raczej pędziła, bo właśnie wtedy pociągi pojawiały się coraz liczniej na świecie, a także powstawały jak grzyby po deszczu. Fabryki. To była tak zwana rewolucja przemysłowa, o której gdzieś kiedyś opowiadałam.
Pamiętam! Opowiadała pani w filmiku, dlaczego wybuchła pierwsza wojna światowa.
O, jesteś! To fajnie, lubię jak ktoś tutaj słucha. A Rosja była, delikatnie mówiąc, zacofana w takich kwestiach właśnie jak pociągi, jak rozwój przemysłowy i jeszcze co ważne, Rosja wtedy właśnie jak ten car Alek wszedł na scenę, przegrała tak zwaną wojnę krymską z Turcją. W tej wojnie przeciwko Rosji stanęły Anglia i Francja, bowiem nie chciały, żeby Rosja zrobiła się zbyt silna i nawet Austria i Prusy, to te buty, zabory, co też weszły na Polskę, tak po cichutku, bez wystawiania żołnierzy i armat, stanęły przeciwko Rosji. Została sama na placu boju. No i przegrała też dlatego, że rosyjskie wojsko było słabsze, choćby od coraz bardziej nowoczesnego angielskiego. Bo właśnie w tej wielkiej, potężnej Rosji było cienko z tym przemysłem, ale też ogólnie z rozwojem. Tam było wciąż, jak to się mówi, średniowiecze. No to pomyślał sobie car Aluś,
Nie mogę mieć gorszego państwa niż te Francuziki i Angole, co mi szyki pozmieniali. No to trzeba trochę tym Polakom dać wolności, żeby się te ziemie rozwijały.
Ale musicie wiedzieć, że car Mikuś, tata Alka, cały czas mu wkładał do głowy, no posłuchajcie.
Caryco Szarloto!
Nie mów tak do mnie, jestem Aleksandra Fiodorowna, przecież już od dawna.
A tak, wybacz najjaśniejsza pani, przyszły listy od najjaśniejszego pana.
O, pokaż, co tam mój ukochany Mikuś pisze. O, jest też dla carewicza Aleksandra. Aleksy, kochanie, mój gołąbeczku, tatuś list do ciebie napisał.
Mamo, ja mam już ponad 20 lat, a ty mnie traktujesz jak dzidziusia.
Oj tam, co tam papa twój pisze do ciebie?
No to co zawsze, że mam nie ufać Polakom, nigdy nie dawać im wolności, trzymać Polskę pod butem, bo ona ma zawsze należeć do Rosji.
No, słuchaj papy, słuchaj mój goło...
Mamo!
I gdy car Aleksander II przyjechał do Polski, to co na początku powiedział polskiej szlachcie?
Tylko bez marzeń, panowie!
Ale coś tam musiał dać Polakom, żeby był ten rozwój, a do rozwoju potrzebni są mądrzy ludzie, wykształceni. I powstała sobie taka wyższa uczelnia w Warszawie, medyczna. To zaraz studenciki zaczęli myśleć, kombinować, spiskować, jakby tę Polskę uwolnić od Rosji. No, nie tylko oni. Wraz z tym poluzowaniem przez cara pojawiły się wśród Polaków nastroje waleczne i można powiedzieć nostalgiczne, bowiem z różnych okazji związanych właśnie z powstaniem listopadowym ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, robić takie marsze, ale też bardzo licznie zbierali się w kościołach, aby tam nie tylko się modlić, ale śpiewać patriotyczne pieśni, rozmawiać o wolności. To byli często młodzi ludzie, którzy urodzili się już po powstaniu listopadowym. Nie poczuli klęski, nie siedzieli w strasznej celi cytadeli. Oni patrzyli z nadzieją na nową walkę o wolność. Jedną z takich okazji związanych z powstaniem listopadowym był pogrzeb wdowy po generale Sowińskim. Nie opowiadałam o nim w opowieści o powstaniu listopadowym, no nie zmieścił się biedaczek. Józef Sowiński bronił Warszawy w ostatnich dniach powstania, gdy zaraz potem Rosjanie weszli do stolicy Polski i ją zajęli i wtedy zginął, tylko że nie wiadomo jak zginął, bo nie znaleziono jego ciała.
Już idę. Kto tak wali? To już późny wieczór.
Zdrastwuj, tie.
Moskal? Czego tu?
Ja do pani Sowińskiej, szanowna pani.
A czego wy chcecie od mojej pani? Dosyć już nieszczęścia od was dostała. Chodzi po ulicach, szuka męża. Co ja gadam? Szuka jego ciała, aby godnie pochować.
Bardzo mi przykro. Ja właśnie w tej sprawie, ja właśnie znalazłem laskę pana generała. Tutaj jest na niej podpis. Ja chciałem odnieść osobiście. Nie chciałem adiutanta wysyłać, bo to szpicel zaraz by doniósł wyżej. Naprawdę, bardzo mi przykro. Ja jestem tylko żołnierzem. Ja wykonywałem rozkazy.
Wy jak nabroicie, to zawsze z tymi swoimi rozkazami. Zaraz panią poproszę, bo widzę, żeś porządny w miarę, choć ona w wielkim żalu. Ale to taka dzielna kobieta.
I Katarzyna Sowińska jako wdowa po takim bohaterze z tajemnicą w tle, z tragedią walki do końca miała ogromne poważanie wśród wszystkich patriotów, czyli tych, którzy bardzo kochają Polskę i chcą, żeby była wolna, niepodległa. Zresztą pani Kasia Sowińska nie tylko tak dzięki zasługom męża była szanowana. Ona sama była wielką patriotką, pomagała więźniom, powstańcom w ucieczce z kraju. W jej mieszkaniu były ważne patriotyczne spotkania, co zaraz rosyjscy szpiedzy zauważyli. I cóż, nawet w więzieniu wylądowała, a to wtedy dla kobiety z taką pozycją to była nowość. Więc pogrzeb wdowy po generale Sowińskim to była taka demonstracja patriotyczna, czyli ludzie publicznie demonstrowali swoje patriotyczne uczucia. To było pierwsze takie wydarzenie od upadku powstania listopadowego i potem to już poszła fala takiego demonstrowania uczuć patriotycznych. To tu, to tam.
Mario, jak ślicznie wyglądasz. Tobie naprawdę świetnie w tym czarnym kolorze. Ja to chyba przerzucę się jednak na niebieski.
Nie możesz, Zofio. Wszystkie patriotki ubierają się na czarno. Zaraz ci pożyczę jakąś piękną biżuterię. Mam takie śliczne, srebrne orzełki.
Ojej, dziękuję ci, Mario. Pójdę dzisiaj na podwieczorek do Górskich. Tam jest ich syn. Może się spodobam.
Do Górskich? To uważaj z tymi orzełkami, bo tam przychodzi ten Iwan, Rosjanin, szpicel!
Chłopaki na tej wyższej uczelni spiskowali już równo, chociaż właśnie niestety nierówno, bo zaczęli się kłócić, a to nie służy nigdy żadnej walce w słusznej sprawie. Otóż jeden ze studentów, Jan Kurzyna się nazywał, zrobił taki protest na pewien głupi egzamin, który zarządziły rosyjskie władze. Rzeczywiście ten egzamin był nie fair, bo nie dotyczył wiedzy, tylko sprawdzenia, czy dany student jest uległy Rosji. I część studentów stanęła po stronie tego Kurzyny i oni zostali nazwani czerwoni, a część studentów powiedziała, no musimy zdać ten egzamin i troszkę się tej Rosji podporządkować, nie da się tak iść na całość. I oni zostali nazwani białymi. I oba te stronnictwa, biali i czerwoni, chcieli, żeby Polska była wolna, ale różniły się co do tego, jak ma wyglądać, gdy będzie wolna i jak ma wyglądać ta cała walka. Czerwoni to byli tacy bardziej w gorącej, kojarzy się z czerwonym kolorem, prawda? Wodzie kompanii. Teraz już ruszamy do walki! A biali to tak na spokojnie, można powiedzieć ostudzeni byli, więc na zimno chcieli wszystko przygotować w kwestii tej walki o wolność. Może zapamiętacie, jak skojarzycie ze śniegiem zimnym, w końcu biały jest, prawda? Biali i czerwoni różnili się też w kwestii tak zwanej chłopskiej, czyli co zrobić z chłopami w Polsce i jak ich zachęcić do udziału w walce o wolność Polski. No właśnie, bo może pamiętacie z mojej opowieści o powstaniu listopadowym, że tam nie byli w całą sprawę włączeni chłopi. Bo musicie wiedzieć, że chłopi mieli wtedy taką fatalną sytuację, że nie posiadali na własność ziemi, na której Musieli harować od świtu do nocy na rzecz szlachciców, właścicieli tej ziemi. I czerwoni chcieli chłopom dać ziemię na własność, a biali mówili, że owszem, mogą chłopi dostać ziemię, ale muszą za nią zapłacić. I takie załatwianie sprawy chłopskiej miało spowodować, że chłopi przyłączą się do walki. Ale także inne grupy, tak zwane społeczne, zaczynają się przyłączać do tej walki. I było takie tragiczne wydarzenie, które to odzwierciedlało. Otóż przyszła kolejna demonstracja patriotyczna, tym razem w rocznicę bitwy Powstania Listopadowego pod Olszynką Grochowską. Opowiadałam o tej bitwie, okrągłą rocznicę, bo 30, czyli 1831 rok plus 30, to mamy rok 1861. To dla tych, co sobie lubią policzyć. I na tej demonstracji rosyjskie wojsko zaczęło rozganiać ludzi, strzelać. I zginęło 5 osób. I wśród ofiar był i student, i rzemieślnik, i nawet robotnik, czyli przedstawiciele różnych grup społecznych. No to car po tej demonstracji sobie myśli, trzeba troszkę uspokoić tych Polaków. I wysłał takiego hrabiego Aleksandra Wielopolskiego, który był skomplikowaną osobą, bo on chciał dobrze dla Polski, ale po swojemu. On uważał, że trzeba się z Rosją i z carem dogadywać. I tak Polacy go uważali za wrednego rosyjskiego sługusa, zdrajcę, a Rosjanie, że za bardzo o tej swojej Polsce myśli. Jednak ten pan Wielopolski zaczął pilnować porządku tak, żeby żadne powstanie nie wybuchło. I kazał zamknąć takie towarzystwo rolnicze, które było takim trochę sejmem, takim czymś, co ma Polsce pomóc rządzić się po swojemu, niezależnie od Rosji. No to ludziska się wkurzyły, w sensie ci patrioci polscy wszyscy, na to zlikwidowanie towarzystwa rolniczego i zrobili znów demonstrację. I niestety wtedy już ofiar było więcej niż przy tym robotniku, rzemieślniku i studencie, bo no nie wiadomo ile konkretnie, jedni mówią 100, a inni to nawet 200. To był szok, tragedia. Wtedy miało miejsce takie zdarzenie, które też można powiedzieć było symbolem. Otóż w czasie tej demonstracji upadł krzyż i podniósł go Żyd, uczeń szkoły rabinackiej. I to było coś niesamowitego, bo Żydzi nie wierzą w Jezusa, w ukrzyżowanie, u nich nie ma nigdzie krzyży. I ten gest młodego Żyda miał wielkie znaczenie. To był właśnie taki symbol, że ludzie wszystkich wyznań łączą się w walce o wolność od Rosji. Ta tragiczna w skutkach demonstracja wcale nie powstrzymała Polaków od dalszej walki. Nastroje były bojowe, rewolucyjne, romantyczne i Królestwo Polskie było jak beczka dynamitu. Wystarczy, że ktoś zapali ląd i wybuchnie. Co? Powstanie. Pan Wielopolski bardzo chciał tego wybuchu uniknąć i zrobił coś, co było właściwie podpaleniem tego lądu. Ot historia jest pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Otóż hrabia Olek zarządził tak zwaną brankę, czyli kazał brać do wojska rosyjskiego różnych ludzi. No niby nic nowego, bo to branie do wojska carskiego to było od lat. I jak ktoś został powołany, to miał przechlapane, bo to było na 25 lat życia. A ta branka hrabiego W to był plan na usunięcie tych najgroźniejszych w beczce z dynamitem. I na listach powołanych do wojska rosyjskiego byli wszyscy ci młodzi ludzie, którzy spiskowali, którzy marzyli o powstaniu, głównie czerwoni. Syn pana hrabiego sam pilnował tego wpisywania na te listy, a więc mamy zimę, styczeń. Tak, to już wreszcie rok 1863. Młodzi mężczyźni mają zostać wzięci do znienawidzonej rosyjskiej armii. Ale co to, jak wielu nie ma w domu? Gdzie oni są?
Otwierać! Otwieraj! Ujrzę! Natychmiast!
A dzień dobry. Co tak panowie w nocy chodzą, uczciwych ludzi straszą? Słucham.
Tadeusz i Jan Zawadcy, co? Do wojska najjaśniejszego cara powołani.
Tadzik i Jaś, moje chłopaki kochane, wyjechali do cioteczki w Londynie.
Co? Co? Gdzie? Jak?
No, Londyn to w Anglii jest. Pojechali sobie angielski przyswoić, bo podobno francuski coraz mniej w modzie. Oj, widzę, że pan oficer jakiś zaspany. Może herbatki? Pan zobaczy, że nie ma w domu moich syneczków. Nie ma.
Większość osób z list dowiedziała się wcześniej o brance i po prostu uciekła, często do lasu, do Puszczy Kampinoskiej, pochowali się jak mogli. No to co robią Polacy tacy pochowani i zawiązany tymczasowy rząd? Decydują o wybuchu powstania, które w związku z tym, że wybuchło 22 stycznia, zostało już na zawsze powstaniem styczniowym. Było dłuższe od listopadowego i załapały się 2 stycznie, a nawet gdzieniegdzie i 3 styczeń w czas trwania tego, no co tu dużo gadać, tragicznego powstania. I znów, jak przy listopadowym, nie będę was trzymać w niepewności, nie udało się. Klęskę ponieśli Polacy, ale znów nie mieli szans, bo wojsko rosyjskie liczyło 100 tysięcy, a Polaków było około 5-6 tysięcy. Oczywiście te wszystkie armaty, pistolety to też były skarby dla Polaków, trudne do zdobycia. No i jeszcze zaczęli w zimę. Wtedy to były prawdziwe zimy ze śniegiem po pas, z mrozem po czerwone nosy. Kto to zaczyna wojować w śniegu, w lodzie, w mrozie? Wtedy to zazwyczaj zawieszenie broni się robi. No ale taka była sytuacja. Cała ta walka w powstaniu styczniowym to była walka partyzancka, czyli nie takie wielkie, otwarte bitwy, jak były w listopadowym, tylko pochowani powstańcy, partyzanci co jakiś czas wyskakiwali z ukrycia i napadali na jakiś konwój rosyjskiego wojska, jakieś miejsce, gdzie się zgromadzili i robili takie mini bitwy, potyczki.
Do tego!
Kojarzycie z innych moich opowieści taką partyzancką walkę? Takie wychodzenie z podziemia, z podziemnego państwa?
Którą otaczało aż 300 żołnierzy Armii Krajowej. Ukryci w ciszy i ciemności. Byli gotowi do walki.
Tak, tak było w czasie II wojny, gdy niesamowita Armia Krajowa walczyła z Niemcami, a czasem i z Sowietami. No tak, ale wtedy, w tym styczniowym, to Polacy dopiero się uczyli takiej walki, ale przede wszystkim uczyli się zarządzania takim podziemnym państwem. I naprawdę, szło im coraz lepiej. Zbierali podatki, kupowali broń, urzędnicy Polacy byli po ich stronie i też pomagali temu podziemnemu państwu. Tylko, że było kiepsko z szefami całego tego interesu. Pierwszym tak zwanym dyktatorem, czyli szefem powstania, był Ludwik Mierosławski. No i powiem wam, że to też skomplikowana postać była, bo starał się naprawdę być dobrym Polakiem i rewolucjonistą, ale powstaniu styczniowemu nie przysłużył się wcale a wcale. Otóż on cały czas był za tym, żeby powstanie wybuchło, żeby walczyć i na samym początku został wybrany na tego szefa i zarządzał, a i owszem, ale robił to ze swojego gabineciku w Paryżu. Nie było go nawet w Polsce, bo siedział od lat na emigracji we Francji. W końcu przyjechał do Polski i po tygodniu stwierdził, że ta walka z Rosją w takich warunkach to zupełnie bez sensu. No, w sumie miał rację. I po tygodniu uciekł sobie do Francji. I jeszcze Ludwiczek rozpowiadał w Europie, jakie beznadziejne to polskie powstanie. To potem został szefem Marian Langiewicz. Chłopak się starał. Przeprowadził dwie bitwy, nawet można powiedzieć zwycięskie. Ale one były dzień po dniu. Zginęło tak strasznie dużo polskich żołnierzy, a ci, co przeżyli, ledwo się na nogach trzymali. Marian nie był dobrym dowódcą, ale najgorsze, że Marian zwiał do Austrii po tej drugiej bitwie. Jego żołnierze byli załamani i źli na niego. No i powiedzmy sobie szczerze, Marian zaledwie po tygodniu rzucił tę posadkę szefa powstania. A jeszcze ci biali, czerwoni, to się co i raz kłócili. Nawet do pojedynku doszło między dwoma ważnymi.
Panowie, Bobrowski i Grabowski, sąd honorowy wydał wyrok w sprawie panów sporu.
Tak, słuchamy.
Musicie stanąć do honorowego pojedynku. Na pistolety oczywiście. Ja przepraszam, ale to bez sensu, bo pan Stefan Bobrowski jest krótkowidzem. Nie ma szans. Daj spokój, mój przyjacielu. Jak trzeba, to trzeba. Stanę naprzeciwko tego intryganta.
Co? Ja?
Panowie, to już w lesie.
Nie miał szans, dostał prosto w serce. Przecież on nie widzi nawet metr.
Przepraszam panią.
O, jesteś.
No tak, a dlaczego nie mógł ten Bobrowski założyć okularów? Przecież wtedy już były.
No właśnie, nie wiem. Może poszukasz gdzieś odpowiedzi na to pytanie?
Pewnie zgubił. Ja często gubię.
Ja też.
I wydawało się, że już kolejnej zimy powstanie nie wytrzyma, nie będzie 2 stycznia, ale szefem został człowiek, który robił co mógł i tym razem to zapisał się dobrze w historii powstania styczniowego, bo jest mnóstwo ulic, a także szkół jego imienia. Romuald Traugut się nazywał. Mieszka ktoś z was na Trauguta? Albo chodzi do szkoły imienia Trauguta i na korytarzu wisi zdjęcie pana w okularach i z wąsami, nawet przystojny. A pan Romuald to była ciekawa postać, bo on służył w armii carskiej i nawet jako żołnierz brał udział w tłumieniu buntów na Węgrzech, a potem walczył po stronie Rosji w tej wojnie krymskiej. Ale kochał Polskę bardzo. Babcia mu podobała podobno patriotyczne uczucia wpoiła i dlatego postanowił walczyć w powstaniu, a nawet został jego szefem. I choć on był z białych, czyli tych spokojnych, to działał dość ostro, jakby był czerwony. Zaczął tworzyć bardziej profesjonalne wojsko z tej zbieraniny narwanych chłopaków z szabelkami i chłopów z kosami. Jakaś iskierka nadziei zaczęła się tlić, że się uda tych ruskich pokonać. Było jeszcze to podziemne państwo, które coraz lepiej działało. Było obiecane chłopom, że dostaną ziemię. Ale car Aleczek wykazał się sprytem i załatwił czerwonych i białych na szaro, bo to on jako władca prawowity wprowadził tak zwane uwłaszczenie chłopów, czyli nadał ziemię chłopom, oczywiście tym, którzy nie podniosą ręki na niego, na cara, ich dobroczyńcę, tatulka i na mateczkę Rosję ukochaną.
To był sarkazm?
Tak. I jeszcze stało się najgorsze. Ktoś doniósł na pana Trauguta. Rosjanie go aresztowali, zamknęli w celi cytadeli i skazali na śmierć. I wyrok wykonali. To już był praktycznie koniec. Bez pana Romualda i bez chłopów i bez poparcia świata, bo żadne państwo nie poparło walki Polaków. Nie było szansy na zwycięstwo, choć tam trochę Francja i Anglia próbowały.
Bonjour, ja jestem od cesarza Napoleona III.
A ja z Izby Gmin z Anglii.
No co tam, panowie, ja od cara, wiadomo.
My chcieliśmy tutaj zakomunikować, że nasze państwa chcą, żeby Polska była wolna. Oni tam tak walczą bohatersko.
Panowie, dajcie spokój. Daleko macie, co was tam ta Polska? My z carem się nią zajmiemy. Może pierożków spróbujecie? I wódeczki? Przywiozłem balet rosyjski. Już ćwiczą. Zapraszam wieczorem.
Show must go on.
Czyli przedstawienie musi trwać. To po angielsku było. Tylko musicie wiedzieć, że Polacy naprawdę dzielnie walczyli w tym powstaniu, co wybuchło w mroźny styczeń. Wielu zginęło. To wtedy zaczęła się kształtować ta chęć poświęcenia życia za wolność kraju, która była potem tak silna. U Rudego, Alka i Zośki z Szarych Szeregów w czasie styczniowego powstania zaczęły działać pierwsze łączniczki zwane kurierkami, bo historia to taki pociąg zdarzeń, nastroju. Jeszcze pewien dzielny ksiądz Brzuska ze swoim oddziałem składającym się z chłopów walczył wiosną roku 1865, czyli to on załatwił powstaniu aż 3 stycznie. Księdza niestety złapano i skończył jak pan Traugut. I koniec. Car Alek zamknął cały polski interes, tym razem but rosyjski wgniótł Polskę zupełnie w ziemię. Zero wolności. Nawet nazwę Królestwo Polskie zaczęto wymazywać. Oprócz tego car powysyłał znów tabuny Polaków na Syberię, pozabierał im majątki. No powtórka z tego, co było po powstaniu listopadowym, ale wtedy, po tym ze stycznia, chyba było jeszcze gorzej, choć znów jak po listopadowym ludzie wspominali, pamiętali, stawiali krzyże gdzieś w środku lasu, gdzie była jakaś potyczka, kobiety ubierały się na czarno, poeci pisali poematy, malarze malowali śnieżne krajobrazy z powstańcem na pierwszym miejscu, o powstaniu styczniowym pamiętano nawet, gdy Polska była już wolna. Znany wam może Józio Piłsudski zapraszał do siebie powstańców styczniowych, którzy już byli dziadkami. Dawał im medale i czcił ich bardzo. Ale to było potem, a wtedy po samym powstaniu Polakom odechciało się takiej walki z wielką Rosją na lata. Dopiero wielka wojna przyniosła Polsce nadzieję na wolność, ale to już inna historia.
Moi drodzy patroni, dziękuję, że jesteście. Dzięki wam opowieści snują się dalej. A oto najhojniejsi: Agnieszka Eska, Aleksandra Wrońska, Martyna Miziniak-Kurzaj, Anna Szkotak, Dominika Starczewska, Juliusz Glaser, patron anonimowy pierwszy. Też możesz dołączyć do patronów. Zapraszam!